Są wśród nas. O niepełnosprawności bez tabu. Zaprasza Michał Brajer.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy naszego diecezjalnego Radia Rodzina w kolejnej audycji z cyklu Są wśród nas, czyli o niepełnosprawności bez tabu. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest kaliska dziennikarka, której artykuły można znaleźć w internecie na serwisie kalisja.pl, ale o tym opowie sama, czyli oczywiście Karolina Jurkiewicz. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam Cię, Michale.
Witam serdecznie. To myślę, że zaczniemy od pierwszego pytania, czyli myślę, że tak tytułem wstępu opowiedz coś o sobie.
Co mogę opowiedzieć o sobie? Mam 34 lata. Urodziłam się tu w Kaliszu i tu też mieszkam do tej pory. Obecnie jestem właśnie w zasadzie na stażu takim dziennikarskim. Już to będzie następna tura taka, która ma 3 miesiące. No i bardzo świetnie się bawię, także jeszcze takim stricte dziennikarzem nie jestem, ale można powiedzieć, że to jest taka przygoda, no typowo taka w mediach. Do tego jeszcze też troszeczkę się bawię w poetkę, bo trochę tam piszę teksty, ja to tak nazywam, bo nie lubię tego nazywać stricte wierszami po prostu. I no tak, na co dzień też tak zwyczajnie randomowo zmagam się z MPD, czyli mózgowym porażeniem dziecięcym. Ale to staram się, żeby to na co dzień nie było aż tak mocno wybrzmiewane. Po prostu jest to część mojego życia.
Ale widać, że jesteś pełna entuzjazmu i pełna pozytywnej energii, którą po prostu zarażasz innych i no tylko brać z ciebie przykład.
No, staram się.
Bo jak ja to,
bardzo fajnie, że tak uważasz.
Jak ja to zawsze potwierdzam, że po prostu dla ciebie wózek to tylko narzędzie.
Tak, to jest tylko narzędzie do poruszania się tak naprawdę. To są moje nogi, tak można powiedzieć, tak dokładnie.
Dokładnie tak. A teraz chciałbym ciebie zapytać, bo jak wiemy, są różne niepełnosprawności. Zresztą przy ostatniej audycji z księdzem Rafałem Lubryką, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, wyjaśnialiśmy to, że osoby niepełnosprawne to tak naprawdę to jest pojęcie worek. Ponieważ są różne niepełnosprawności, a tak naprawdę osobą niepełnosprawną jest osoba, u której zawiódł narząd ruchu. Zgadzasz się ze mną?
Tak, jak najbardziej.
To pytanie brzmi, opowiedz nam troszeczkę o sytuacji generalnie w społeczeństwie, albo też w architekturze, czyli w kwestii poruszania się w różnych miejscach osób właśnie z niepełnosprawnością ruchową. Na jakie na przykład trudności napotykasz? Opowiedz troszkę o tej sytuacji, albo w ogóle w społeczeństwie też.
Jeżeli chodzi o bariery architektoniczne, no bywa ich sporo, chociaż teraz jest już dużo lepiej. Na pewno chodzi tutaj o po prostu te wysokie progi, na przykład na ulicach i tak dalej, one potrafią być bardzo wysokie i tu pojawia się właśnie ten problem dojazdu, wjazdu na te ulice, czy po prostu też jak w tych sklepikach takich mniejszych w rynku jest problem, że też są schody i nie, no jest ten brak podjazdów, jest taki dokuczliwy, a jeżeli chodzi o relacje z ludźmi, nie wiem, nie spotkałam się nigdy aż tak bardzo mocno jakoś. Na pewno w latach 90., kiedy się urodziłam, to był to większy problem, bo to była kwestia mentalności. Teraz już mamy 2024 rok, więc jest też inaczej i ta mentalność jest inna i podejście ludzi. Dużo zależy też od twojego charakteru, wiesz, jak się po prostu potrafisz dogadać z ludźmi i trzeba po prostu pokazać, że jesteśmy na co dzień, że radzimy sobie bardzo dobrze. To, czym sobą reprezentujemy po prostu. I myślę, że wtedy ludzie nie będą patrzyli na naszą niepełnosprawność, tak? Tylko na to, kim jesteśmy, co robimy i też jacy jesteśmy. I trzeba być takim też otwartym i wtedy ludzie, jak nas poznają, to mogą zobaczyć, że
nie trzeba się nas bać, że się niczym nie różnimy.
O to mi chodzi właśnie, że no, Tak naprawdę jesteśmy tacy sami, tylko od
tylko
od
coś
urodzenia,
u nas zawiodło.
Czy, tak, od urodzenia, czy w wyniku różnych, powiedzmy, problemów w życiu powstała ta niepełnosprawność i tylko, no to myślę, że to z nami będzie do końca życia, ale to nie oznacza końca tego życia, tylko po prostu trzeba iść do przodu i w miarę możliwości się realizować.
Zgadza się. A teraz opowiedz nam troszeczkę o twoim dążeniu do celu, do wyznaczonych przez siebie celów życiowych. Czy to jest możliwe, będąc osobą niepełnosprawną?
Jest możliwe, tak jak najbardziej, ale nie może się to odbyć bez pomocy osób trzecich. W tej pierwszej fazie na pewno jest ważne podejście naszych rodziców. Ja mam cudowną mamę, która mi naprawdę dużo przez ten czas dzieciństwa pomagała i też nadal tak jest. Ale też teraz pojawiła się taka możliwość asystencji osobistej osób niepełnosprawnych, co jest świetnym rozwiązaniem, bo no dzięki temu możemy też się bardziej rozwijać, iść gdzieś w teren, coś samemu po prostu załatwić i być tak naprawdę, można powiedzieć, no samodzielnymi, bardziej takimi mobilnymi, można powiedzieć, tak?
Zgadza się,
i
że...
I to otwiera wiele drzwi, naprawdę.
A zauważyłaś, że teraz sytuacja się zmienia w ogóle, że osoby niepełnosprawne właśnie ruchowo już w większości nie siedzą w domu, tylko można je oglądać. Za określenie, ale oglądać, no.
Tak, no, dokładnie i też myślę, że to wpływa dużo na to podejście ludzi, tak?
No tak.
Czyli jak nas widzą w społeczeństwie, to już nie jest takie egzotyczne,
takie
powiedzmy.
Takie wow,
ale takie wiesz, taka...
A spotykałaś się z takimi właśnie reakcjami, że właśnie była sensacja, jak ktoś widział ciebie jako osobę na wózku, bo ja się z czymś takim spotkałem, wyobraź to sobie, gdy szedłem ulicą i ludzie nie wiedzieli, jak obejść osobę, która używa białej laski, tylko urządzali sobie dosłownie skoki w dal przez laskę.
No, może...
Albo wzrok ich, słyszałem, że na mnie to jak na osobę z kosmosu. Czy tobie się tak zdarzyło?
Tak bywało. Szczególnie jak byłam mniejszą dziewczynką, takim małym dzieckiem, to rzeczywiście tak bywało, ale to dlatego mówię, że no nie było wtedy takiej świadomości i nie było nas tyle w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, że w tamtych latach 90., no to no nie było tak źle, natomiast my się docieraliśmy z tym społeczeństwem i też różnie było względem dostępności dla osób niepełnosprawnych wszędzie, czy to w szkołach. No na przykład ja okres podstawówki, no to odbyłam po prostu domowo, bo inaczej nie dało rady ze względu na brak dostępności i tu się pojawiły schody, właśnie nie było winc, czyli tej całej dostępności, która jest teraz raczej dostępna dla nas. I no tak, tak było. Czy się zdarzyło z takim typowym przejawem nietolerancji? O to ci chodzi?
No tak, dokładnie.
No kiedyś, dawno temu była taka sytuacja. Mnie jako małej dziewczynce to nawet było dziwnie, tak, bo małe dzieci w podstawówce podchodzą do ciebie bardzo tak na luzie, tak naprawdę, bo dzieci dopiero się uczą tego świata i one nie widzą, nie wyczuwają tej różnicy, nie patrzą na tą różnicę, czy jakie dziecko jest na wózku, czy nie, bo po prostu ważne, żeby się móc razem bawić i tak dalej, nie? A później no to ewentualnie... Takie troszkę też, no będę może kontrowersyjna, ale akty współczucia może zbyt
no,
takie
ta,
wygórowane, typu, że o, taka ładna, a taka biedna dziewczynka na wózku, nie? No to często mama mnie broniła, że wie pani co, bardzo dziękujemy, ale my nie potrzebujemy takiego rodzaju współczucia, raczej po prostu wsparcia takiego ogólnie, ale nie w ten sposób.
Ale nie w ten sposób.
Tak, a tak to, no te dzieci w podstawówce były bardzo okej. Tak stricte, takiej bardzo mocnej nietolerancji. Może kiedyś coś tam było, no ale każde doświadczenie jakby czegoś nas uczy i z każdego tego doświadczenia uważam, że powinniśmy wyciągać lekcje, bo tak po prostu jest. No to jak w życiu, tylko po prostu my mamy ten dodatek postaci tej niepełnosprawności, który będzie z nami do końca życia i też ważna jest, nie tylko jest ważna ta tolerancja tych ludzi, których spotykamy na swojej drodze, ale też ważna jest akceptacja też po prostu swojego stanu i swoich możliwości. Należy dążyć do tego, żeby być jak najbardziej mobilnym w miarę swoich możliwości i też patrząc pod po prostu wzgląd tego, co możemy zrobić i wyciągać z tego, co najlepsze po prostu, tak uważam.
Zgadza się.
Ale jestem gadułą, tak się zagaduję, przepraszam.
Ależ ze spokojem.
Spoko.
I czy uważasz, że bariery życiowe są po to, by je pokonywać?
Bariery życiowe są po to, by je pokonywać, tak? Bo tak jak nawiążę do tego, co powiedziałam wcześniej.
Bo ja to pytanie zadałem trochę tak kontrowersyjnie, mm-hmm. ale dlatego, mm-hmm. że wiadome, że wiele ludzi uważa, że natrafiają na przeszkody i im się świat wali. Więc dlatego mówię, zadam to pytanie, że to może umocnić wielu ludzi.
No tak, bo to jest właśnie w ten sposób. Tak jak mówiłam, ważna jest tutaj ta akceptacja też swojego stanu. Uważam, że powinnam o tym powiedzieć. Inaczej mają te osoby, tak jak my na przykład, które mają ją już od urodzenia tę niepełnosprawność, a inaczej postrzegają ją osoby na przykład po wypadkach. To też jest inaczej, bo przechodzisz ze stanu osoby powiedzmy zupełnie zdrowej do momentu, gdzie musisz się wszystkiego uczyć od nowa. A tutaj też jest inaczej, ale to nie znaczy, że my nie cierpimy tak samo, bo cierpienie rzeczywiście jest tutaj duże i czasami taki zawód i pytasz się wtedy Boga, ale dlaczego tak się stało? No przecież mogłam się urodzić zdrowa, nie? I czasami te bariery też, w momencie kiedy dorastasz, te bariery też się zwiększają, bo się okazuje na przykład, że jest po prostu ciężej gdzieś dotrzeć niż po prostu wcześniej się udawało na przykład. No jest tego sporo, ale tutaj trzeba po prostu przynajmniej starać się zaakceptować jakoś ten stan i to jest długa droga. Na pewno dla osób po wypadkach jeszcze dłuższa niż dla nas, ale ta akceptacja może nas troszeczkę wyzwolić i skupienie się na tym, co mamy teraz, tak? Co tak naprawdę możemy zrobić ze swoim życiem, co jest dostępne dla nas.
Zgadza się.
W danym momencie.
Dokładnie i czerpać z tego pełnymi garściami.
Tak.
A teraz tutaj też nasi słuchacze chcieliby usłyszeć też odpowiedź na to pytanie, które wiąże się pracą i jej wyzwaniami dla osób właśnie z niepełnosprawnością ruchową. Jakbyś coś na ten temat powiedziała?
Wyzwania względem pracy.
Tak.
Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne.
Tak, i z szukaniem pracy, i czy jest łatwo, czy trudno.
No na pewno dużym ułatwieniem jest tu możliwość tej pracy zdalnej, bo można rzeczywiście w ten sposób poszukiwać, choć nie jest tak łatwo. Na pewno ja akurat jestem taką osobą, która raczej lubi być w ruchu i wśród ludzi. Zdalnie też mogę pracować, tak, ale bardziej produktywna zauważyłam jestem wtedy, gdy jestem po prostu wśród ludzi i w innym pomieszczeniu niż tylko swoje cztery ściany. No nie oszukujmy się, tutaj można powiedzieć, że niektórym się może wydawać, że my, osoby niepełnosprawne, czy na przykład ci, którzy są na wózkach, ale mają bardzo super, że po prostu siedzą cały czas w domu i mogą sobie ten czas organizować i tak dalej. Nie. Bardzo ważnym czynnikiem jest tu ta praca, żeby wyjść do ludzi, żeby się realizować, żeby mieć po prostu tą komunikację, żeby się wmieć poglądami, pomysłami, żeby czuć, że jest się potrzebnym. To jest mega ważne, nie? To jest taka integralna część i integralna wartość, która jest tutaj ważna. Dla każdego, a co dopiero dla takiej osoby, która się zmaga z niepełnosprawnością, prawda?
Prawda. A czy osoba niepełnosprawna ma łatwość w znalezieniu pracy? Bo właśnie chciałbym się dowiedzieć na temat poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne, jako osoba niepełnosprawna właśnie też na wózku, na rynku pracy.
Czy ma łatwość? Zależy, gdzie jej poszukujesz, bo tak jak mówię, zdalnie można wykonywać praktycznie każdy zawód z każdego zakątka świata i to też jest nawet fajne i wygodne wtedy. Natomiast jeżeli chcesz być gdzieś na przykład stacjonarnie, no to tutaj pojawiają się większe schody. Schody w postaci barier, tego, że nie są dostosowane te miejsca pracy, że są schody, że na przykład, tu się nie oszukujmy, że jest na przykład niedostosowana toaleta czy coś takiego. Oczywiście to da się zmienić, to da się i to można zmienić, bo z tego co wiem, to pracodawca może... zatrudniając osobę niepełnosprawną, to musi, to znaczy, no nie chcę tak użyć takiego słowa, ale powinien dostosować to miejsce pracy i na to dostanie też fundusze, więc niektórzy pracodawcy, myślę, też może się boją na początku i mają jakieś wątpliwości i to jest całkowicie normalne, bo jesteśmy ludźmi. Tutaj chodzi tylko o tą komunikację, o tą rozmowę, o uświadamianie tak naprawdę, co daje danemu pracodawcy zatrudnienie takiej osoby, że może dostać też na nią pewnego rodzaju dofinansowanie i tak dalej. Tylko, że dużo pracodawców, jak ty kiedyś mówiłeś właśnie, jak ja robiłam z tobą wywiad, pamiętasz?
Tak.
Nie ma tej świadomości.
Nie ma. Tak. A jeszcze dodajmy to, że najwygodniej jest na rynek pracy wziąć kogoś, ale w formie wolontariatu.
Tak.
Albo albo tak jest w formie prawdą? Najbardziej zdalnej, a niestety my będziemy obstawiali przy tym, żeby jednak szukać tej pracy stacjonarnie, bo zdalnie nawet ja jako osoba właśnie niewidoma też mam problemy, bo jak się dowiadują, że osoba niewidoma, no niestety, bo oprogramowanie niedostępne, bo ten, także nawet ze zdalną pracą się ma problem. Niekiedy.
Tak, no właśnie.
Zależy jaka niepełnosprawność, jakie problemy, bo tak jak ty możesz rzeczywiście pracować zdalnie na drugim krańcu świata. Tak. Także to tutaj pod tym kontekstem masz lepiej, ale bądźmy szczerzy, my się nie poddajemy, idziemy do przodu.
Tak, dlatego, że mówię, że, no przepraszam, że tak, ale siedząc w domu można dostać hopla tak naprawdę.
Tak, dokładnie.
I co z tego tak naprawdę, jeżeli ktoś chce, lubi wychodzić do ludzi i się dobrze w tym czuje, że on co ma wtedy zmienić na przykład na inny pokój, to się tak nie da w ten sposób, bo znaczy to jest możliwe, tylko czy wtedy jesteś bardziej produktywny, czy wtedy to ci sprawia taką samą frajdę, czy się dobrze wtedy czujesz, nie?
Tak.
Bo ja na przykład ja tylko mówię ze swojej perspektywy na przykład, bo mam kolegę, który lubi zdalnie pracować i na przykład dla niego to nie jest żaden problem, totalnie żaden problem. A ja no jednak bardziej wolę tą interakcję międzyludzką. Dlatego też tu jestem, żeby o tym powiedzieć.
Mamy to samo, dlatego o tym mówimy głośno i dlatego też tutaj z wami, drodzy słuchacze, się na antenie radia spotykam i mam nadzieję, że będzie to trwało do końca świata.
Tak, jasne, jak najbardziej.
Opowiedz nam też o jakichś trudnościach nawet w swoim życiu, które doświadczałaś, ale bardziej właśnie jako osoba właśnie z niepełnosprawnością ruchową. Czy gdzieś ci po prostu zamykali na przykład drogę do czegoś, bo jesteś właśnie na wózku, czy coś? Czy słyszałaś jakieś ale właśnie na ten temat?
Czy mi zamykali drogę? No, to jest długa droga. I można powiedzieć, że było, minęło, ale jednak tak, pewno wpłynęło na przykład na moją samą cenę. To też jest ważne. To są rzeczy, o których się nie mówi. Wiadomo, że osoby...
Bo to wpływa. Tak. Ale jeśli chcesz, to możesz o tej sytuacji opowiedzieć.
Wiadomo, że osoby tak samo i pełnosprawne, jak i niepełnosprawne, wszyscy możemy zachorować na depresję, ale czynnik u osób z niepełnosprawnością depresji wydaje mi się, że może być większy, bo jednak no nie oszukujmy się, nie oszukujmy samych siebie, że no mamy te różne bariery i codziennie musimy temu stawiać czoła i trzeba naprawdę mieć twardy charakter i samozaparcie.
Dokładnie tak.
I nie dać, żeby i po prostu się nie dać, żeby tobie to weszło na głowę.
Nie możemy, a...
Tak, tak. A czy miałam takie sytuacje? No miałam. Były, no ale mówię, ale ja wierzę w to, że to wynikało z tej niewiedzy i z tej nieświadomości, dlatego też jestem tutaj, żeby o tym nadal mówić, bo trzeba jak najwięcej o tym mówić, żeby znormalizować ten temat.
A możesz nam opowiedzieć o tej sytuacji?
To są takie dosyć prywatne rzeczy, wiesz, ale bywały takie sytuacje, dlatego mówię, no zawsze gdzieś jak się wyróżniasz wśród ludzi, a my akurat należymy do tej mniejszości, czy tego chcemy, czy nie, no to się spotykasz z różnymi przejawami nietolerancji. No nie wiem, czy to w szkole mi się zdarzyło. Ciężko było mi wtedy z tego wyjść. Zakończyło się to tak, że no długi, długi czas zmagałam się z jąkaniem, musiałam przejść...
Wiem coś na ten temat.
Musiałam przejść cały etap, wiesz...
Wychodzenia z tego.
No tak.
Wiem.
Wychodzenia z tego musiałam...
Na tle stresowym, nerwowym.
Do logopedy musiałam, wiesz, musiałam te wszystkie po prostu szlaczki czytać i się uczyć tego oddechu przeponowego. Obecnie praktycznie nie mam z tym problemu, także...
Ale da się z tym walczyć.
I trzeba mieć wsparcie właśnie przede wszystkim też osób najbliższych, czyli rodziny, przyjaciół. Ktoś musi wtedy z tobą być i najlepiej by było, żeby po prostu był czasami. Czasami pomaga rozmowa, czasami może nawet będzie trzeba iść, no nie wiem, do terapeuty czy coś. To nie jest nic strasznego.
I nie bać się tego.
I to nie jest żadna, to nie jest żaden wstyd po prostu iść, poprosić o pomoc. To nie jest żaden wstyd powiedzieć o tym, czy przyjacielowi, czy po prostu swojej mamie, czy tacie. Czy po prostu się na kimś wesprzeć. Ja jako osoba niepełnosprawna długi czas miałam takie coś, że byłam świadoma swoich ograniczeń, ale nie akceptowałam ich. Ten wewnętrzny głos mi mówił, nie no słuchaj, ale ty musisz sobie poradzić sama, albo no szkoda jest kogoś poprosić, no bo to jednak przypał, bo i tak już jestem na tym wózku, no i tak szkoda, po prostu szkoda by było się jeszcze bardziej wyróżniać przez to, że ja potrzebuję tej pomocy. Nie, to już ta droga do tej dojrzałości polega na tym, że ty musisz się nauczyć też o tę pomoc poprosić.
Poprosić, tak.
Tak i...
Ale ile razy boimy się, to...
To tak to, jest.
A zgadzasz się z takim stwierdzeniem też właśnie duszpasterza niewidomych księdza Piotra Buczkowskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. To on powiedział, że to jest niesamowita lekcja pokory poprosić kogoś o pomoc.
Tak, dokładnie.
A teraz takie pytanie, które poniekąd już tutaj zostało wspomniane w twojej wypowiedzi, ale właśnie osoby na wózkach, bariery architektoniczne. Czy jest to jakimś hamulcem, czy jest to problemem? Gdzie na przykład ty się spotkałaś z takimi barierami, które gdzieś ci uniemożliwiły wejście? Czy gdzieś tutaj, czy nawet tutaj w naszym mieście, czy gdziekolwiek zdarzało ci się takie miejsca?
No tak, no tak, tak jak mówię, te osiedlowe sklepiki na przykład. Nie jesteś w stanie tam dotrzeć, po prostu choćbyś chciał tam dotrzeć, sprawdzić, co tam jest fajnego na przykład, tylko musisz poprosić kogoś, żeby wszedł za ciebie, zobaczył i nie jesteś absolutnie w stanie tego zrobić. W tej chwili kina są bardzo fajnie, widzę, dostosowane jest kinocentrum, tak mamy bardzo fajnie dostosowane, bo jest winda. Teraz niestety kina mamy raczej w galeriach, ale tam jest bardzo fajny klimat.
Oj tak.
Ostatnio też byłam i taki klimat starego kina, który ja kocham po prostu, bo to też jest inaczej niż w tych galeriach handlowych, prawda?
Tak.
No i co? Na pewno dostępność gdzieś tam. No nie wiem, czy to nawet do fryzjera też jest trochę problem, bo przede wszystkim te schody, wszechobecne schody i za mało jest tych podjazdów. Kurczę, gdyby był ten po prostu zwykły podjazd, czasami znaczy dla nas złoto, wszystko znaczy tak naprawdę dla nas, bo możemy wtedy sobie podjechać na spokojnie, bez po prostu spiny, że gdzieś nie możemy po prostu wejść.
Tak, ale ja wam, drodzy słuchacze, powiem, że ile razy jest tak, że nawet osobę niewidomą traktuje się jak osobę na wózku, że a to po podjeździe, a to prowadźcie go tak, żeby po schodach nie szedł, także no.
No, bo to, ja uważam, że te potrzeby w zależności od rodzaju niepełnosprawności są różne, nie? I dlatego trzeba uświadamiać, jak to wszystko wygląda, bo ja na przykład będąc na wózku mam inne potrzeby, ja marzę o na przykład powiedzmy, żeby było więcej podjazdów, a ty na przykład byś chciał czegoś innego, bo też twoja niepełnosprawność jest inna i to jest okej i o tym też trzeba mówić.
Dokładnie.
I tak to wygląda.
A teraz opowiedz nam o swoim sukcesie, który osiągnęłaś w życiu i powiedz mi, czy na tym etapie życia czujesz się osobą spełnioną?
Moim sukcesem, bardziej chyba mentalnym jak na razie, uważam, można tak powiedzieć, na drodze do jakiegoś tam sukcesu, ponieważ no teraz tutaj staż, troszkę też tam działam, powiedzmy poetycko, gdzieś może coś będzie wydane, tam takiej antologii, poezja naszych dni, to już mogę zdradzić, ale to będzie dopiero w 2025, ale coś tam będzie. To jest też moje hobby, takie poza powiedzmy dziennikarstwem i pisaniem tekstów, bo ja uwielbiam słowo pisane. Także ja jestem na drodze do tego sukcesu, a moim sukcesem bardziej mentalnym jest to, że pomimo przeszkód staram się pokonywać te bariery pomimo wszystko, nie? I staram się nie poddawać, a bywa różnie. To nie jest tak, że jest jak na Instagramie, czy na po prostu w mediach społecznościowych. Bo czasami mam tego wewnętrznego krytyka, który mi mówi, że no czasami każdy ma takie dni i ja też tak jest, ale ten mentalny mój sukces to jest to, że ja staram się pomimo wszystko nie poddawać. I tak mogę powiedzieć, a jeżeli chodzi o sukces zawodowy, no to jestem dopiero na drodze. Ale zawsze, jak to mówi się, lepiej późno niż wcale, prawda?
A opowiedz nam właśnie o tej drodze do troszkę też właśnie do zawodu, bo jak było o pracy, to nasi słuchacze pewnie są ciekawi. To tak pokrótce opowiedz, jak się właśnie znalazłaś w Kalisi, bo ty w odróżnieniu ode mnie, właśnie tak jak u ciebie, po prostu ty kochasz słowo pisane. I ja nie jestem w tym dobry, dlatego ja się spełniam jako dziennikarz, ale właśnie w słowie radiowym.
Tak.
Mówionym. I o to też w tym wszystkim chodzi, żeby robić to, co się lubi, ale to teraz oddaję tobie głos. Opowiedz troszeczkę o tej twojej drodze właśnie do miejsca, w którym aktualnie się w życiu znajdujesz.
Więc tak, ja nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem stricte dziennikarzem, bo jestem na stażu, na razie jeszcze, ale no jest to moja taka przygoda z dziennikarstwem. Bardzo się cieszę, że udało mi się tam dostać. Naprawdę tam panuje świetna atmosfera i ja cieszę się, że mogę rozmawiać i poznawiać po prostu nowych ludzi, ich historię, że mogę coś też zrobić dla nas, bo piszę te artykuły o niepełnosprawności tutaj tak lokalnie. Pisałam różne artykuły a propos niepełnosprawności i cieszę się, że no, są różne głosy, to po prostu wiadomo, ale ważne, żeby wywołać tą rozmowę, żeby o tym mówić, żeby uświadamiać. To ja się powtarzam, ale uważam, że świadomość to jest takie słowo klucz do tego, żeby otworzyć te drzwi do porozumienia pomiędzy osobami z niepełnosprawnością, a osobami, które po prostu chcą się czegoś o nas dowiedzieć.
Dokładnie tak. Opowiedz nam teraz troszeczkę o osobach na wózku właśnie w społeczeństwie. Czy jak ty widzisz właśnie przyszłość osób na wózkach na obecną chwilę?
Jak widzę przyszłość osób na wózkach? Wiesz, ja staram się zawsze mówić ze swojej perspektywy.
No, to chodzi.
Każdy z nas ma inaczej.
Tak, tak.
W moim wypadku, no, jak widzę przyszłość? Tak naprawdę nigdy nie możesz przewidzieć, jak będzie wyglądać przyszłość, ale jeżeli właśnie będziemy rozmawiać na temat różnych niepełnosprawności, dyskutować na ten temat, wymieniać się poglądami, doświadczeniami, po prostu wiedzą, to myślę, że ona może się rysować całkiem nieźle. Tylko tu jest ważny ten dyskurs, nie? I ta chęć właśnie zapoznania się z różnymi problemami osób z niepełnosprawnością, ta otwartość, żeby się nie bać, żeby podejść, pogadać, porozmawiać. My jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wszyscy, żeby te różnice w miarę możliwości się na tyle zatarły, żeby to już było takie zupełnie okej, że możemy razem pogadać, razem pracować, współpracować i wiesz, żeby to już nie było takie egzotyczne i myślę, że już to jest na dobrej drodze, ale...
Ale troszeczkę ale wymaga to do szlifowania.
Ale wymaga jeszcze to do poprawy.
Tak, dokładnie.
Sporo.
Tak. Ale to cieszmy się z tego, że idzie ku dobremu.
Tak, dokładnie.
Czy czujesz się spełniona w tym, co robisz?
Wiesz, ktoś mądry kiedyś powiedział, widziałam taki cytat, że tak naprawdę my się uczymy przez całe życie. I czy ja się czuję spełniona już w tej chwili? Nie wiem. Pewnie u schyłku życia dopiero gdzieś tam, jak będę, mam nadzieję, będzie mi dane dożyć, Pan Bóg tak da, że no nie wiem, powiedzmy, no już tak górnolotnie powiem, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, jak to będzie, tej osiemdziesiątki, tak powiedzmy, to ja wtedy będę mogła dopiero zrobić taki bilans swojego życia i powiedzieć, o, no to mi się coś tam w życiu udało. Czuję się rzeczywiście taka spełniona, nie? Bo teraz, no to wiadomo, ma się jeszcze te marzenia, tak chce się do nich dążyć, wiesz, ma się różne aspiracje i w zasadzie ja dopiero niedawno poczułam takie coś w stylu, że wow, ja jednak mogę to i to, jeżeli się odważę i jeżeli przestanę się bać, bo tu ten strach też dużo rzeczy może zrobić z nami złego. Jeżeli się nie przełamiemy, to jest naprawdę, na początku się to wydaje takie straszne, Jezu, takie przełamanie się wydaje się górą lodową, która ma na nas spaść nagle i nie wiemy nagle, co zrobić. A w moim wypadku to jest zawsze tak, że ja tego na górze, tak mówię, o Panu Bogu, też zawsze pytam.
I bardzo dobrze.
Co tam, jaki tam masz dla mnie plan, czy mógłbyś mi pomóc? To są też modlitwy, ale też traktuję to jako taką ala modlitwę, taką rozmowę właśnie jak do swojego ojca. Czyli dokładnie tak, jak jest.
Tak.
Zazwyczaj gdzieś czuję tą obecność i gdzieś otrzymuję zawsze gdzieś na etapie mojej drogi odpowiedź, co i jak powinno być. I ja czuję tę pomoc po prostu z jego strony i tym się kieruję, bo czasami no, tak jest w życiu, że są te kamienie milowe, które po prostu trzeba pokonać, a jak się niektórych się nie uda pokonać, to po prostu należy zrozumieć jedną rzecz, że czasami... Owszem, trzeba przejść do przodu i tak dalej, a czasami trzeba sobie zdać ze swoich możliwości sprawę i umieć też odpuścić i, no tak jak mówić wcześniej, brać z garściami z tego, co masz dostępne, tak?
Zgadza się, dokładnie. Tak. Ale też to jest piękne, że się nie wstydzisz wiary, mówisz odważnie o Panu Bogu. I to jest niesamowite, bo my właśnie nie powinniśmy się wstydzić swojej wiary.
Tak, dokładnie, zgadzam się z tym.
A teraz niestety nasz czas antenowy dobiega końca. Mhm. Jakie masz przesłanie dla naszych słuchaczy, dla słuchaczy naszego radia?
Przesłanie, o, to bardzo ciekawe pytanie, bardzo takie mocne. Może takie po prostu, żeby się nie poddawać, żeby nigdy nie tracić tej wiary w swoje możliwości i czerpać z życia to, co najlepsze, to, co ono nam daje dobrego i skupiać się na tym w miarę możliwości.
I to jest bardzo piękne przesłanie, żeby pomimo swoich możliwości działać i to jest nie tylko do odebrania przez naszych słuchaczy, którzy mają jakieś, że tak powiem, deficyty,
tak,
ale także dla wszystkich pełnosprawnych.
Tylko do wszystkich, tak.
Tak, dokładnie.
To jest mega ważne, żeby na tym się koncentrować.
Bo właśnie to przesłanie ma was, drodzy słuchacze, umocnić. My tymczasem życzymy wam, drodzy słuchacze, zdrowych, wesołych, pogodnych, spokojnych i błogosławionych świąt i szczęśliwego nadchodzącego nowego roku, żeby nowonarodzone dzieciątko narodziło się w waszych sercach i umocniło was do dalszego życia. I czy jeszcze na koniec chciałabyś coś dodać?
No myślę, że tutaj bardzo fajnie nam się rozmawiało i myślę, że jeżeli ktoś tego posłucha, to może też wyciągnie jakieś wnioski i będzie to dla niego jakieś tam podniesienie na duchu, mam taką nadzieję.
Zgadza się. Także życzymy jeszcze raz zdrowych, wesołych, pogodnych i spokojnych świąt.
Zdrowych, wesołych świąt.
I do usłyszenia w następnej audycji. A moim dzisiejszym gościem była...
Karolina Jurkiewicz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Było bardzo inspirująco i bardzo ciekawie i cieszę się, że mogłam tu być, bo tak naprawdę może zdradzę, że to było takie moje marzenie kiedyś nawet, żeby być radiowcem, ale później z powodu tych problemów z jąkaniem to było dla mnie dość spore wyzwanie i nigdy nie myślałam, że wystąpię w radiu, ale jak widać można, także...
Zgadza się. Zgadza się i życzymy tobie również
za rozmowę.
I bardzo proszę, życzymy również tobie wszystkiego dobrego. Cieszę się, że mogłem spełnić twoje kolejne marzenie.
Dzięki bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.